Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Marzena Bakowska, witam i dziś zapraszam do lektury książki o kobietach i porozmawiamy z kobietą, autorką powieści Psia Gwiazda, Katarzyną Rerych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Łączymy się za pomocą internetu, bo mieszkasz w okolicach Krakowa, to takie wytłumaczenie dla słuchaczy. Chciałabym porozmawiać o książce, która tak bardzo nas, jako kobiety, dotyka. Mężczyźni są tylko tłem, bardzo ważnym tłem, ale jednak mimo wszystko tłem. Dlaczego postanowiłaś napisać książkę o kobietach?
Zasługujemy na fajną, uczciwą historię. Nie typu, że piękna, młoda, bogata i wszystko jej się, prawda, życie jej się ściele różami pod nogi, ale coś trochę innego. Piękna, młoda, ale musi z tym życiem troszeczkę powalczyć, musi wywalczyć sobie swoje miejsce. Tutaj zarówno Dyzia, jak i Malwina po to swoje miejsce życiowe muszą sięgnąć bez strachu, no i zdobyć te bardzo ważne dla siebie przyczółki.
Wspomniałaś już o Malwinie i Dionizji. O nich chciałabym nieco później porozmawiać, bo wydaje mi się, że ważne, żebyśmy rozpoczęły rozmowę o tej książce, oczywiście nie zdradzając szczegółów, zostawiając tą ucztę dla czytelników, ale o Urszuli chciałabym zacząć rozmowę. Bo to jest młoda właśnie kobieta, u progu życia, ale jest taka pełna rezygnacji. Czy taką osobę gdzieś spotkałaś, że chciałaś oddać jej właśnie głos w książce?
Tak, oczywiście. To jest może nawet troszeczkę projekcja moich własnych odczuć odnośnie życia. Oczywiście kiedyś, z dawniejszych czasów. Może trochę są to takie doświadczenia po rozmowach z innymi kobietami w różnych sytuacjach. Wydaje mi się, że bardzo wiele takich dziewczyn, takich kobiet jak Urszula chodzi pomiędzy nami, szukają swojego miejsca. To miejsce jest tak jak w takim starym wierszyku, właśnie przypomniał mi się sztambuch mojej babci, gdzie wpisała jej przyjaciółka taki wierszyk. Kiedyś mi się wydawał głupawy, ale w tym momencie myślę, że Urszula w swoim sztambuchu również mogła mieć taki wpis czyjś. Ten wpis brzmiał tak. Szczęście robaczkiem jest świętojańskim, błyśnie i zgaśnie i znowu zaświeci. Człowiek za nim goni, już go ma w dłoni, a ono mu z ręki uleci. Prawda? Bardzo, bardzo pompatyczne, bardzo, bardzo nadęte, ale jakże w tej swojej naiwności kiczowatej, no momentami cholernie prawdziwe.
Poszukiwanie szczęścia to jest taki leitmotiv życia Urszuli. Przemierzając z tą bohaterką kolejne jej losy, na przykład ja sobie wynotowałam taką myśl, którą ona zaobserwowała, bo jest ona taką obserwatorką innych kobiet i obserwuje między innymi swoją ciocię, tutaj zacytuję ze strony 179 twojej powieści. Być może ciotka, tak jak ona nie chciała podlegać żadnemu mężczyźnie, może pragnęła być szczęśliwa po swojemu i jest szczęśliwa. To zaś oznaczało jedno, można sięgać po swoje szczęście i świat się nie zawali.
Oczywiście, że się nie zawali, tak, tylko że do tego trzeba dojrzeć. Taką postawę często samo życie prowokuje, no i daje nam karty na stół i pyta, no to słuchaj stara, gramy wabank, czy tu się jeszcze gdzieś będziesz czaić, czy podwajasz stawkę, no i wtedy trzeba ryzykować, bo życie to jest taki karciany stół, do którego się drugi raz nie usiądzie. Natomiast Urszula jest dziewczyną, która czuje się skrzywdzona od samego początku. Patrzy na dramat swojej matki, na nieszczęśliwą miłość swojej matki i widzi, że właściwie świat niejako jest zdominowany przez mężczyzn i to oni nadają kształt losom kobiet. Może nie jest to do końca prawdą, ale ona widzi to tak, jak widzi i szuka wyjścia. Powiedziałabym, że ona w ogóle chyba boi się mężczyzn. Boi się sytuacji, w której znalazłaby się tak, jak jej matka kiedyś. Boi się bezradności. Boi się tego, że jej uczucia no, ktoś by mógł ich nadużyć, ktoś by mógł ją emocjonalnie wykorzystać. Urszula, ona będzie szukać, prawda, szukać szczęścia na różne sposoby i świat na różne sposoby w tym poszukiwaniu będzie ją ranić, tak jak każdą nadwrażliwą istotę.
Jeszcze
nie zapominajmy, że ona się urodziła pod psią gwiazdą.
Dokładnie.
Dzieci o wiele, wiele mocniej niż inne. Ja tą gwiazdę obserwuję nad dachem naszego wiejskiego domu w tej chwili co wieczór i ona się tak wręcz się naśmiewa z tego, co ja robię. Świecę, a ty wykorzystałaś moją obecność na niebie, no i zobaczymy, co ja ci wyświecę dalej.
Właśnie to chciałam powiedzieć, że Urszula jest tą osobą, która urodziła się pod psią gwiazdą. To nie jest tylko chwytliwy tytuł powieści, ale rzeczywiście tą Urszulę powiązałaś z tą psią gwiazdą, z tą astrologią.
Taki psi los mi przypadł w udziale, prawda? Będę patrzeć na gwiazdę i będę wyć, bo wydaje mi się, że to jest miska pełna smakołyków. Mój pies by pewnie tak to zinterpretował. Albo będzie zastanawiać się nad tym, gdzie ją ta gwiazda zaprowadzi. Mówi się urodzony pod złą gwiazdą, albo gwiazdy mu sprzyjają, albo nie sprzyjają. I to jest ilustracja tego wszystkiego, co my kojarzymy z przeznaczeniem człowieka. I niezależnie od tego, jak racjonalnie myślimy, jak bardzo twardo stoimy na ziemi, to my jednak będziemy jakichś takich znaków, wskazówek gdzieś tam szukać.
Trochę jest tak, że lubimy oddawać nasz los gwiazdom, bo może nam się wydaje, że to jest łatwiejsze, ale twoje bohaterki udowadniają, że absolutnie takie płynięcie z prądem nie zawsze jest szczęśliwe, a wręcz no, powoduje nieszczęście, że jeżeli tylko wtedy, kiedy my decydujemy o swoim losie, on zaczyna, tak jak taka dobra przepowiednia, się spełniać w szczęściu.
Tak, to jest przepowiednia samospełniająca się. Był taki okres w moim życiu, kiedy pracowałam w wojsku, to znaczy uczyłam żołnierzy języka angielskiego, militarnego i przed egzaminem olśniła mnie. Po prostu doznałam takiej typowej, strasznej iluminacji i powiedziałam, panowie, czy jak wy jesteście gdzieś tam na misji i zlecają wam pójście na patrol, czy wy myślicie o tym, że wy nie wrócicie z tego patrolu? No i padła odpowiedź, no oczywiście, że nie. No więc, drodzy panowie, dokładnie tak samo jest z egzaminem. Idziecie po to, żeby go zdać. No i tak to się przekłada w zasadzie na wszelkie działania człowieka, czegokolwiek się podejmuje. Nie należy oczekiwać przegranej.
Bardzo ładnie zatoczyłaś koło i wywołując kolejną postać, o której chciałam porozmawiać, o Malwinie, bo ona właśnie dokładnie tak postąpiła w swoim życiu, że wszystko się uda. Zaczynając od tego, że oświadczyła się swojemu przyszłemu mężowi, no i osiągnęła sukces.
Ona po prostu wzięła życie za rogi, tak jak rozwścieczonego byka, który nagle na nią zaszarżował.
I nie zakładała, że to się nie uda.
Tak. Ona po prostu pojawiła się ze spakowaną walizką i przedstawiła uczciwie swoją propozycję. No i dało to początek różnym przedziwnym zdarzeniom.
Zdradzę nieco, że zamknęła drzwi sypialni przed swoim mężem, ale to było uwarunkowane. Uwarunkowane tym, że ona chciała swojego samorozwoju.
Tak, była z bogatej rodziny. To jest szokujące. Ta sytuacja rzeczywiście miała miejsce. To była rodzina naprawdę zamożna. Natomiast no, wszystkie kobiety, matka i trzy córki, żyły poniżej w ogóle jakiegokolwiek poziomu. W ogóle nie zwracano uwagi na to, że istnieje coś takiego jak rozwój, jak zastanowienie się nad tym, co ja swojemu dziecku daję tam na dalszą drogę. I ona postanowiła sobie sama to wziąć. Pamiętam, kiedy miałam lat 15, spotkałyśmy się. Była macochą mojej babci. Skorzystałam tutaj z tego wzorca. Pamiętam, kiedy wręczyła mi kopertę z pieniędzmi i powiedziała, słuchaj, dziecko, kup sobie za to książki. Co też zrobiłam.
No i tak pięknie zaprowadziły cię do tego momentu życia, w którym jesteś teraz, że oddajesz hołd jej, umieszczając ją na kartach swojej powieści.
Oczywiście, ciotka Dyzia również jest postacią autentyczną. Trzeba było po prostu te losy poskładać, wmontować, skleić razem w jedną logiczną całość. No i wyszło, co wyszło.
Dionizja, przejdźmy właśnie może do niej. Dionizja to kobieta, która jest mężatką, aczkolwiek miała kochanka, czy też ma kochanka, no jednak dojrzewa do tego, że inne wartości powinny być w życiu w momencie, kiedy zbliża się zagrożenie z zewnątrz, wojna. Ona wtedy przechodzi taką przemianę wewnętrzną.
Dla mnie Dionizja to jest troszeczkę taka polska Scarlett, która jednakowoż dojrzewa, mądrzeje, prawda, dochodzi do pewnych wniosków, natomiast była to osoba piekielnie przebojowa. Mówi się, że nie bała się samego diabła, diabeł się bał jej.
No i ona wodzi tych mężczyzn za nos, przynajmniej w powieści twojej.
Oj, wodziła, natomiast umiała wyciągać wnioski. To było bardzo, bardzo ważne. Oczywiście ona się wsławiła rzeczywiście czymś takim, że potrafiła bez wahania pociągnąć za spust w momencie, kiedy było realne zagrożenie. Opowieści o tym, jak to wzięła do niewoli żołnierza, też były bardzo często tematem rozmów rodzinnych przy herbatce czy kieliszku wina. Więc postać niesłychanie barwna, też zasługująca na to, żeby o niej napisać. Natomiast ktoś powiedział, aha, tak, mężczyźni w tej książce są jacyś tacy marginalni, jacyś tacy słabi. Nie, nieprawda, ja stanę tutaj w obronie tych facetów. Oni po prostu byli dziećmi swojej epoki. Antoni się trochę miotał, prawda, chciał czegoś innego. Miał pewne oczekiwania, miał pewne ambicje.
Artysta.
Tak, chciał to zrealizować. No, pamiętam obraz wuja Antoniego, słynne polowanie na dzika, aczkolwiek on naprawdę świetnie malował, natomiast ten jeden obraz był koszmarny. O ile dziki jak atakujące go psy były ekspresyjne, pełne wyrazu, to się działo, to się kotłowało w śniegu gdzieś tam na polanie, piana lecąca z pysków psów, no po prostu dało się to słyszeć. O tyle jeźdźcy, myśliwi, będący gdzieś tam w tle, siedzieli na tych koniach tak statycznie, jak potrafi tylko człowiek siedzieć na sedesie, więc był to obiekt kpin. I mówiono, tak, tak, no to może kiedyś, jak tam umrze ciotka X czy wujek Y, to odziedziczysz polowanie na dzika i będziesz mogła sobie powiesić na przykład w pokoju myśliwskim, w którym w tej chwili siedzę, aczkolwiek nikt u mnie w rodzinie nie poluje. No więc takie były historie artystycznych aspiracji Antoniego. No, w drugiej części będzie troszkę szokująco, bo dowiemy się, co się działo z jego obrazami, jak wyglądała jego kariera, ale nie będę nic zdradzać w tym momencie.
Ja chciałabym jeszcze jeden wątek poruszyć. Przyjaźni kobiecej, ponieważ Malwina i Dionizja dużo jedzieli, ale w pewnym momencie jednak gdzieś ten pragmatyzm przyjaźni w obliczu wojny jednak się pojawia. Ta przyjaźń, taka trochę wymuszona okolicznościami, ale jednak mimo wszystko zadziałała. Pokazujesz, że kiedy my, kobiety, dogadamy się między sobą, no to wtedy nie ma mocnych.
Zgadza się. Znaczy emocjonalne napięcia, huśtawka pomiędzy Dyzią a Malwiną właściwie będzie do samego końca. Natomiast to jest przecież naturalne, że czasami zaczyna się od jakiejś rywalizacji, od zazdrości, a potem dochodzimy do wniosku, że może jednak byłoby dobrze, byłoby fajnie mieć tę osobę po swojej stronie. I trochę kalkulacji, trochę zdrowego rozsądku i mamy to. Mamy wsparcie, mamy to tak zwane siostrzeństwo, o którym tyle się dzisiaj przy różnych okazjach mówi. Nie wiem, jak ta książka jest ogólnie klasyfikowana. Padały takie sformułowania jak herstoria, prawda? Ale rozczaruję. Nie jest to książka feministyczna.
Nie.
To jest to po prostu książka ludzka. bo jeżeli zaczniemy wartościować, prawda, zaczniemy dyskutować, używając takich pojęć, że prawda, feminizm czy próba pokazania, że my jesteśmy równie dobre, to skończy się wielkim śmiechem, bo my nie musimy niczego udowadniać. To my jesteśmy w zasadzie silniejsze niż faceci. Tak nas ukształtowała natura, tak działa nasza biologia. No, na czymś ten świat musi się opierać. Gdyby nie my, nie byłoby życia.
No, gdyby mężczyzn nie było, też nie byłoby życia. Myślę, że to jest takie, powinno być przynajmniej takie współdziałanie i w takim normalnym, codziennym życiu to współpraca i partnerstwo są najważniejsze.
Oczywiście i jedna i druga, prawda, załatwiły sobie to partnerstwo swoją postawą. One w pewnym sensie przewartościowały swoje związki. Choćby na przykład Malwina, malując obraz, od którego Antoniemu opadła przysłowiowo szczęka, czy Dyzia, która nagle pokazała, że ma łeb do interesów i potrafi radzić sobie w pewnych trudnych sytuacjach.
Myślę, że zostawmy już te bohaterki, a teraz podpytam o taką właśnie rzecz, która już zabrzmiała w naszej rozmowie. Kolejne tomy, ponieważ Psia Gwiazda to jest pierwszy tom z trylogii, która ma się ukazać. Wszystkie mają tytuły takie, nazwę to astrologiczne, bo kolejny tom ma się nazywać Wilczy Księżyc, a kolejny jeszcze trzeci Czerwona Pełnia. Kiedy te książki się ukażą, kiedy będziemy mogli poznać kolejne losy kobiet wierzbickich, z rodu wierzbickich?
Druga część prawdopodobnie w styczniu. Właśnie wczoraj odbyłam bardzo fajną, bardzo twórczą rozmowę z panią Ewą Witan, moją cudowną redaktorką. Już właściwie mam 40 stron trzeciej części.
A, czyli
trzeciej
powstaje.
Która będzie troszeczkę zaskakująca. Ale myślę, że czytelniczki dostaną ją do poczytania na wakacje, żeby to się tak fajnie zamknęło. Bez pośpiechu, prawda? Bo tutaj jest tak, pracy nad tą książką, że ją trzeba wygłaskać, wypieścić, żeby ona wyszła tak, jak powinna ostatecznie wyglądać. Pisanie to jest coś podobnego do malowania obrazu, przynajmniej dla mnie, tak? Ja również w wolnych chwilach maluję, rysuję. Myślę, że powinny być różne odcienie, różne emocje, różne nastroje, że właśnie chciałam stworzyć, i nie boję się tego słowa, chciałam stworzyć fajne czytadło. Książkę, która będzie taka przyjazna dla czytelniczek, będzie na tyle fajna, że taka czytelniczka usiądzie sobie do lektury i tę lekturę będzie trochę celebrować. Może sobie przynieść ciacho jakieś dobre, albo kieliszek wina, albo kubek dobrej, aromatycznej herbaty i wyłączyć się, przenieść się w inny wymiar, przenieść się do innego świata, poznać innych ludzi, psychicznie zaprzyjaźnić się z bohaterkami i być może w trakcie lektury odkryć, że ona też może, że to nie są rzeczy niemożliwe, że w zasadzie każda z nas trzyma ten ster swojego życia rękami, czy one są bardzo delikatne, czy mniej delikatne, czy mają ładnie zrobione paznokcie, czy paznokcie wyobcinane, byle jak, ale to my jesteśmy sterniczkami. Niezależnie od tego, jakie jest natężenie wiatru, to jest nasza trasa, nasz rejs samotny, bo każdy człowiek w zasadzie, niezależnie od tego, czy ma dookoła siebie ludzi, ale każdy z nas jest takim samotnym żeglarzem.
Bardzo dziękuję za te piękne słowa. Przypomnę, dzisiaj gościem audycji Wspólne Czytanie z Radiem Gdańsk jest Katarzyna Rerych. Myślę, że mogę cię nazwać krakowska pisarka, autorka powieści Psia Gwiazda. Bardzo dziękuję za rozmowę, Katarzyna Rerych.
Dziękuję.
A audycję prowadziła Marzena Bakowska. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.